przejdziemy obecnie do rozważenia myśli, jakie są dzisiaj pod naszą uwagą, dotyczące naszych osobistych przeżyć, doświadczeń związanych koło tego tekstu, który jest zaczerpnięty z psalmu 69, wiersz 10. Gorliwość domu Twego pożera mnie. Ja odczytam od razu komentarze brata Russella i brata Johnsona. Zimni, wyrachowani ludzie mogą posiadać inne pozytywne cechy, lecz ci, którzy raz doznali łaski Pana, nie mogą być zimni ani nawet letni. Raz rozpalona miłość powinna prowadzić ich do zużywania się w gorliwości. Tak było z naszym Panem Jezusem. I był to jeden z powodów, dla których Ojciec Go miłował. Niech wszyscy, którzy pragną podobać się Panu, będą tak napełnieni tym samym duchem gorliwości dla sprawiedliwości i prawdy, że sprawi On ich jako ofiary na ołtarzu Pana. W ten sposób będą bardzo podobać się Panu i nadawać się do przyjęcia przez Niego, przez Jezusa, naszego Pana. Komentarz epifaniczny. Gorliwość to energiczne oddanie się pewnej sprawie i ożywiona aktywność w niej. Właściwie rozwinięta w Dziecku Bożym stanowi połączenie wielu zalet, wśród których szczególnie wyróżniają się wiara, nadzieja, miłość, aktywność, entuzjazm i posłuszeństwo. Gorliwość w dzieciach Bożych jest skierowana na realizowanie boskiego planu i działa różnie względem osób i zasad, zależnie od ich postawy i w związku z planem Bożym. Dlatego gorliwość działa przychylnie wobec pewnych zasad i osób, a nie przychylnie wobec innych zasad i osób. Gorliwość domu Bożego, to jest zarówno gorliwość na rzecz domu Pana, jak i gorliwość typowa dla domu Pana, oznacza energiczne oddanie się Kościołowi i działalność na jego rzecz zgodnie ze Słowem. Jak w przypadku Jezusa, taka gorliwość ma charakter samoofiary, trawiąc nas i wszystko, co posiadamy, czym spodziewamy się być, co spodziewamy się posiąść jako istoty ludzkie. A więc Beatrice i Bert Johnson w takim skrócie rozszerzyli myśli zapisane w psalmie 69, wierszu 10. I drodzy braterstwo, tak pokrótce myśli tych dwóch posłanników chciałbym jeszcze troszkę poszerzyć z innych fragmentów literatury dotyczących właśnie gorliwości, aby nam jakby tak troszeczkę szerzej nakierować na ten punkt, który jest pod naszą rozwagą. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na Ewangelię Mateusza, 17 rozdział, między pierwszym, znaczy od 1 do 9, tam jest, znajduje się opis, jak nasz Pan zabrał trzech uczniów A więc trójka z 12 na górę przemienienia. Podobnie uczynił to również przy innych okazjach, czyli również tych samych uczniów miał przy sobie przy innych okazjach, między innymi właśnie pamiętamy w obrazie Getsemane, ci sami trzej uczniowie również mu towarzyszyli. W tym ogrodzie w Getsemane tuż przed jego śmiercią. Więc na co tutaj powinniśmy zwrócić uwagę? Dlaczego Pan Jezus jakby wyróżnił tych trzech uczniów? Czy był to wybór wynikający ze stronniczości? Ale rozumiemy, że raczej w tych trzech mężach było coś takiego, co czyniło ich szczególnymi towarzyszami Pana. Darzenie większym uznaniem Jana, Piotra i Jakuba, bo to oni byli tymi szczególnymi, niż pozostałych właśnie 12, nie wynikało właśnie ze stronniczości, lecz z faktu, że uzasadniały to ich cechy charakteru, widziane z punktu widzenia zasad. Tak samo jak stawianie Jana na pierwszym miejscu, Piotra na drugim, a Jakuba na trzecim z tej trójki również wynikało z tych zasad, czyli to wyróżnienie było właśnie na podstawie cech ich charakteru. Na przykład używanie Piotra w służbie bardziej niż pozostałych dwóch było spowodowane jego większą gorliwością i agresywnością Piotra. A więc ogólnie mówiąc, tutaj ta wiara i gorliwość dla sprawy pańskiej tych trzech apostołów zwraca naszą uwagę. Jakub i Jan w swojej gorliwości, pamiętamy taki opis, kiedy nasz Pan wysłał tam jednego z uczniów, aby przygotować gościnę, nie pamiętam, w jakiej wiosce, i w każdym razie do Samarytan. I Samarytanie nie chcieli przyjąć Pana i to wtedy właśnie Jakub i Jan w swojej gorliwości, oni byli gotowi prosić, aby ogień z nieba spalił Samarytan za to, że nie chcieli Pana przyjąć. Pamiętamy, Pan zgromił ich, mówiąc, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Ale ta ich postawa wynika właśnie z gorliwości i wtedy jeszcze nie według znajomości. Piotr z kolei pierwszy wyznał, że Jezus był Chrystusem. I ten sam Piotr po bronie Pana wystąpił z mieczem w ręku, a także oświadczał, że jest gotów iść za Panem choćby na śmierć. A więc widzimy tutaj, że tych trzech apostołów wtedy wyróżniała ta cecha charakteru, czyli gorliwość, a największą gorliwością właśnie pałał wtedy apostoł Piotr. Pan Jezus w swojej gorliwości, którą również posiadał i miał rozwiniętą, lgnął więc do takich osób z takim właśnie usposobieniem. Ale jak już wcześniej zauważyliśmy, ci trzej uczniowie nie mieli wówczas rozwiniętej tej gorliwości. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 11, on tam nas napomina, abyśmy rozwijali łaskę gorliwości. List do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 11. Gorliwości nie opieszali pałający duchem służący Panu. Czyli widzimy, że jest to gorliwość, jest to łaska, jest trzeciorzędną łaską, która powinna być w nas rozwijana. Radzącą pisze, że niezrównoważony charakter i niezrównoważone postępowanie, co często, to jest cytat, co często widoczne jest u zelotów, bigotów i fanatyków, jest wynikiem niepoddania gorliwości kontroli wyższych pierwszorzędnych łask jako jej dominujących składników. W kontraście dalej czyta, dalej pisze, czytamy, że Brad Johnson pisze już o gorliwości Boga i pisze tak: doskonała równowaga, jaka panuje w charakterze i postępowaniu Boga, poddaje gorliwość kontroli głównych składników jego charakteru. No, wiemy, że te główne składniki to mądrość, doskonała sprawiedliwość, doskonała miłość i moc, z których wszystkie są właśnie wzajemnie zrównoważone. I takie postępowanie, takie poddanie właśnie gorliwości tym zaletom gwarantuje stałą czystość, świętość, dobroć gorliwości Boga oraz jej odpowiednie postępowanie. W innym miejscu Brad Johnson podaje coś w formie definicji gorliwości. Czyli jak powstaje gorliwość. Mówiliśmy wcześniej, trzeciorzędna łaska charakteru. Gorliwość powstaje z połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej. A więc wyższe, pierwszorzędne łaski, które wcześniej byliśmy, mają kontrolować pozostałe, czyli niższe, pierwszorzędne i drugorzędne łaski. Ale dobrze, czytam, może jeszcze raz, żeby nie zgubić myśli. Gorliwość powstaje z połączenia przede wszystkim wiary, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności, miłości braterskiej i bezinteresownej, czyli wyższych pierwszorzędnych łask. Po drugie, z połączenia wojowniczości, agresywności i pracowitości, czyli niższych pierwszorzędnych łask. A po trzecie, odwagi, samozaparcia, szczodrości, czyli drugorzędnych łask. i jest gorącym, aktywnym oddaniem się jakiejś sprawie. Tak, Brother Johnson podał taką definicję gorliwości. Jak ona powstaje? Tak więc, drodzy braterstwo, jeśli chcemy być blisko Pana i doznawać się z tego przywileju bliższej społeczności z Nim, powinniśmy pielęgnować i rozwijać w sobie podobnego ducha gorliwości i zapału. Miłość raz rozniecona powinna rozbudzać płomienny zapał, tak jak Brother Johnson w komentarzu pisał. Takim był Jezus i z tego powodu On był umiłowany przez Ojca. I tyle, drodzy braterstwo, jeśli określić gorliwość jako tą trzeciorzędną łaskę, która powinna być przez nas rozwijana. I ona powinna być w nas aktywna i pobudzać nas do zaangażowania się w boską sprawę. I jeszcze, drodzy braterstwo, na zakończenie tak odczytam jeszcze tylko pytania, które jakby mogą być takie pomocne do naszych oświadczeń. Czy w tym tygodniu byłem gorliwy dla Pana? W czym? W jaki sposób? Dlaczego? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami? I proszę braterstwa o udział, aby na podstawie tych myśli braterstwo wymierzali swoje uczucia, doświadczenia, przeżycia związane z tym tekstem. Bardzo proszę.